pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na Magazyn Spraw Europejskich. Zapraszam w imieniu swoim i gości. Dzisiaj ze mną w studiu profesor dr habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana.
Dzień dobry.
I pan dr habilitowany Arkadiusz Modrzejewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Politologii tejże uczelni.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panowie, ustalając termin i temat dzisiejszej rozmowy, no nie wiedzieliśmy o tym, ale właśnie dzisiaj odbyła się konferencja zapowiadająca polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja to się tak dokładnie nazywa. Dzisiaj poznaliśmy te tematy, które mają być główne i wiodące w wykonaniu naszego kraju, naszego rządu podczas naszej prezydencji. Zanim o tym porozmawiamy, ja muszę zapytać panów, żeby wyjaśnić słuchaczom, bo tutaj pojawia się dużo niejasności na temat tego, no czym jest Rada Unii Europejskiej, jaka jest różnica między Radą Unii Europejskiej a Radą Europejską i potem jeszcze Komisją Europejską. Te wszystkie nazwy są bardzo podobne, ale jeśli chodzi o ich możliwości, czy prawne, czy decyzyjne, to są bardzo duże różnice. Może pan profesor Mickiewicz.
No, rozmawiamy o trzech różnych instytucjach, które kierują, współdecydują o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To jest jakby cały klucz problemu, to znaczy Komisja Europejska, czyli organ wykonawczy, tak de facto realizujący politykę Unii Europejskiej, ustaloną wspólnie przez Parlament Europejski i właśnie tą wspomnianą Radę Unii Europejskiej, którą stanowią właśnie przedstawiciele, czy w zasadzie szefowie państw i rządów krajów członkowskich, lub podejmujących w ich imieniu decyzje ministrowie zajmujący się określonymi elementami, tudzież ambasadorowie, którzy pełnią taką funkcję, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji albo ad hoc wymagającej natychmiast decyzji, ale po uzgodnieniach z władzami państw, które reprezentują ci ambasadorowie. I to jest jakby taki triumvirat, który określa kierunki funkcjonowania Unii Europejskiej i podejmuje działania mające na celu jakby realizację tych działań. Tutaj jesteśmy w takim okresie dosyć trudnym dla funkcjonowania tych trzech organizacji, zwłaszcza mówię się tutaj o Komisji Europejskiej, która zaczyna być coraz bardziej postrzegana jako instytucja unijna, która nadmiernie nieco uzurpuje sobie swoje prawa do sterowania procesami unijnymi. Czyli z organu wykonawczego raczej chce się przekształcić w organ wykonawczo-nakazowy. I to jest taki element dzisiaj, myślę, że najistotniejszy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej i nawet w przegłosach z koncepcji naszej prezydencji widać, że będzie to jeden z tematów działania państwa polskiego, czyli na nowo jakby ułożenie czy określenie tych zakresu kompetencji tych instytucji, w domyśle nieco ograniczenie tej roli Komisji Europejskiej, która, jeszcze raz powtarzam, ona próbuje jakby tutaj objąć, zająć funkcję kreatora, do którego formalnie, jeżeli chodzi o zapisy traktatowe, nie jest uprawniona.
No tutaj nie ma też w Komisji tego prawa głosowania, tak? No to jest decyzja, a mamy Radę Unii Europejskiej, gdzie te decyzje są podejmowane, tak? Na trzy sposoby, ale zawsze jest to pewnego rodzaju większość, tak? Zawsze jest to demokratyczny wybór.
Dlatego tak właśnie coraz głośniej rozmawiamy o tym, że należy wrócić do koncepcji właśnie tej wyjściowej, czyli organ wykonawczy, a nie kreujący.
Panowie, zanim o obecnej prezydencji, to przypomnijmy sobie pierwszą. 13,5 roku, tak mniej więcej, co 13,5 roku wypada prezydencja danego kraju. W 2011 roku po raz pierwszy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej obejmowała Polska. Taką opinię znalazłem. Pan Samsonowicz uznał polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej za wydarzenie tej rangi, co zjazd w 1000 roku w Gnieźnie, czyli za mające przełomowe znaczenie dla Polski i jej miejsca na arenie międzynarodowej. To naprawdę było aż tak ważne? Sięgnijmy troszeczkę pamięcią do tego czasu. Pan profesor Modrzejewski.
pan profesor Samsonowicz, tak? Dobrze tak, usłyszałem, tak. To powiedział. No, myślę, że troszeczkę przesadził mimo wszystko. Chociaż jako historyk ma doświadczenie większe niż ja w interpretacji wydarzeń dziejowych, więc kto wie, może za 1000 lat ktoś powie, że rzeczywiście była to prezydencja przełomowa. Natomiast oczywiście tutaj trzeba wspomnieć o rotacyjnym przekazywaniu przez państwa członkowskie właśnie prezydencji, nie w Rady Unii Europejskiej, Rady Europejskiej konkretnie, która wiąże się z przede wszystkim kwestiami organizacyjnymi. W 2011 te kompetencje trochę były większe niż obecnie prezydencji, dlatego że nie było przewodniczącego Rady Europejskiej, którym później pamiętamy w 2014 roku był Donald Tusk, prawda? Czy udana była? Mówi się, że udana. Znaczy Polska pokazała się jako nowoczesne państwo, jako pełnoprawny członek wspólnoty europejskiej i to członek, który jest bardzo zaangażowany na rzecz realizacji celów, które sobie postawiła Unia Europejska i realizacji wartości Unii Europejskiej. To bardzo ważne wizerunkowo. Myśmy weszli, myślę, że pan profesor Mickiewicz się ze mną zgodzi, do takiego klubu najważniejszych decydentów, jeśli chodzi o wyznaczanie kierunku polityk Unii Europejskiej.
Podobno na korytarzach w Brukseli mówi się, że dopóki państwo nie obejmie tego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, to jest nowym, młodym członkiem Unii i jego znaczenie nie jest duże. I podobno ten rok 2011 właśnie pokazał, że Polska może grać, no jeśli nie pierwsze skrzypce, to jedne z pierwszych, powiedzmy.
No ja muszę tutaj zgodzić się w pełni z wypowiedzią szanownego kolegi. Miałem tą, w zasadzie nawet bym powiedział, zaszczyt, bo to uważam, że było to zaszczytem, być szefem jednego z mikrozespołów, który przygotowywał coś, co możemy nazwać dzisiaj procedurami działania na wypadek jakichś zdarzeń. Akurat ja się zajmowałem kwestią reakcji na kryzys zewnętrzny. Pisaliśmy mniej więcej jakieś takie koncepcje procedur, które Polska mogła, czy prezydencja mogłaby podjąć. I muszę powiedzieć, że to był ogrom pracy organizacyjnej, które podjął ówczesny Urząd Integracji Europejskiej, bo tak się nazywała formalnie ta instytucja, która kierowała prezydencją, nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tylko Urząd Integracji Europejskiej. I w powszechnym odczuciu zarówno zakres przedmiotowy, jaki podjęliśmy w ramach tej prezydencji, jak i sposób realizacji był realizowany na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Cele zostały osiągnięte. Ja tu jeszcze bym chciał podkreślić jedną rzecz. O sukcesie także pośrednio decyduje pewien układ trio, którym Polska funkcjonuje, czyli Dania i Cypr. Cypr, który także w tym czasie uczył się Unii Europejskiej. No i Dania, która troszeczkę tak z reguły stoi nieco z boku tej integracji takiej ścisłej europejskiej, co nam pozwala jakby uzyskać tą pozycję. Myśmy z tej okazji, jaką jest usytuowanie trio plus kompetencji tej ekipy, która tworzyła plan tej prezydencji, osiągnęli olbrzymi, jak na ówczesne czasy, sukces. Tak jak kolega powiedział, i propagandowy, ale także i materialny, pokazaliśmy, że mamy pomysł na Unię Europejską.
Że administracja jest w stanie.
Administracja jest w stanie zadziałać. Go zrealizować.
To właśnie o tych administracyjnych sprawach. W drugiej części programu porozmawiamy o naszych założeniach, naszych priorytetach dzisiaj przedstawionych oficjalnie. Ale organizacyjnie mówi się tak, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy nasz kraj będzie gościć 40 tysięcy uczestników, w tym szefów rządu, ministrów państw członkowskich. Planowane są 22 nieformalne rady oraz ponad 300 wydarzeń oficjalnych. To jest olbrzymie wydarzenie, jeśli chodzi o logistykę, jeśli chodzi o przygotowanie, jeśli chodzi o administracyjne. No i też merytoryczne przygotowanie do tych rozmów, bo tutaj nie możemy wypaść słabo, no nie w tym momencie. Pan profesor Modrzejewski.
To oczywiście nie jedna, dwie osoby, nawet nie kilkanaście, tylko kilkaset albo kilka tysięcy osób będzie zaangażowanych w realizację tych zadań organizacyjnych. Ja z punktu widzenia mojego instytutu mogę powiedzieć, że zorganizowanie niedawno w zeszłym roku, nie, w tym roku jeszcze, w kwietniu organizowaliśmy na 100 osób Kongres Bliskiego Wschodu i to było wielkie przedsięwzięcie, które bardzo dobrym echem się obiło w Polsce. I to było 100 osób, prawda? Natomiast wymagało bardzo dużo zabiegów i czynności. Natomiast mogę sobie wyobrazić, jak i w przypadku prezydencji polskiej, tak? I tych kilkuset spotkań, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy będzie zaproszony, którzy będą zaproszeni do Polski, no to jest ogrom działań, które stoją przed polskim rządem, bo przede wszystkim rząd będzie tutaj to realizował i oczywiście w kooperacji z pewnymi podmiotami, takimi jak czy samorządy, czy organizacje pozarządowe.
Czy to nie jest trudny moment na objęcie tego stanowiska, tej pozycji w Radzie Unii Europejskiej? Bo mamy tak, w Niemczech kryzys rządowy, we Francji, no sytuacja też niewesoła. Dwa największe państwa Unii Europejskiej, które tak naprawdę, żeby coś, tak mówiąc kolokwialnie, przepchnąć, no muszą się zgodzić.
Ale to jest bardzo ważny moment i być może dzięki temu, że właśnie w tym okresie, kiedy osłabione są zarówno Francja i Niemcy, my obejmujemy prezydencję Unii Europejskiej, to możemy pokazać się jako ta podstawa, czy jedna z trzech nóg, prawda? Bo mam nadzieję, że to taki stolik na trzy nogi.
Podobno są najbardziej stabilne te
więc który będzie ten cały ciężar Unii teraz na siebie przejmował. To jest dla nas wielka szansa pokazanie, tym bardziej, że przez 8 lat, kiedy poprzednia ekipa rządziła, to raczej byliśmy uważani za pariasa Unii Europejskiej, za kraj, który się dystansuje od wspólnej polityki, od wspólnych wartości, bo pamiętamy, że mieliśmy problem z praworządnością, znaczy mamy do dzisiaj problem z praworządnością, więc tutaj wizerunkowo myślę, że nasz kraj może dużo zyskać. Oczywiście sytuacja międzynarodowa, także to, co się dzieje wewnątrz takich krajów jak Francja czy Niemcy, na pewno niepokojem może nas napawać. Niemniej jest to szansa dla Polski pokazanie się jako bardzo przewidywalny, silny aktor europejski.
Panie profesorze, to pytanie do profesora Piotra Mickiewicza. Mamy tą szansę? Wykorzystamy ją?
Zdecydowanie tak. Ja się zgadzam się tu z profesorem Arkadiuszem. Proszę zwrócić także uwagę na jedną rzecz. My dzisiaj świadomie, myślę o naszym rządzie, naszej władzy wykonawczej, prowadzimy taką politykę już integrowania partnerów w polskiej prezydencji, bo mamy zapowiedź wizyty prezydenta Macron w Polsce, mamy spotkanie z prawdopodobnie przyszłym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, który obejmie urząd w trakcie naszej prezydencji, bo szef CDU ma przyjechać także do Warszawy, w związku z tym pokazujemy siebie jako kreatora, wizjonera tej polityki w tych 7 obszarach, które zostały określone przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych i instytucje związane z kreowaniem tej polityki oraz jednocześnie zaczynamy pokazywać, że chcemy kooperować z graczami europejskimi w celu budowy wspólnej polityki. Czyli wrócę do tej swojej pierwszej wypowiedzi. Prezydencja to jest także pewien ruch polityczny, który wykonał polski rząd, mówiący o tym, nie, Komisja Europejska. My także jako kreatorzy unijnej polityki chcemy mieć wpływ na kształt funkcjonowania tej organizacji, sposób realizacji jej celów.
Ja myślę, przepraszam, jeśli mogę dodać, że tutaj osobowość też Donalda Tuska odgrywa kolosalne znaczenie i człowieka, który jest obyty, jeśli chodzi o politykę europejską. I to stąd też ta jego silna pozycja właśnie i być może jako przeciwwaga dla Komisji Europejskiej, o której wspomniał profesor Piotr Mickiewicz.
To o tym, w jakim stanie jest Rada Unii Europejskiej po prezydencji węgierskiej, też porozmawiamy, ale to już po krótkiej przerwie. Teraz 4 minuty pozostały do 6:30. I już za moment najświeższe informacje z trójmiejskich dróg.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Michał Bacześniak, ponownie witam, dobry wieczór i witam także gości, profesor doktor habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i doktor habilitowany Arkadiusz Modrzejewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Politologii tejże uczelni. Witam ponownie. Witam. Rozmawiamy o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, no już niedługo, to niespełna 3 tygodnie, 2 w zasadzie. No trzy, niespełna 3 tygodnie do tego momentu, kiedy przejmiemy na pół roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To na początek, zanim przejdziemy do tych naszych 7 priorytetów, priorytetów Polski, polskiego rządu, to porozmawiajmy o tym, w jakim stanie odbieramy tą Radę Unii Europejskiej. Węgry poprzednio, trio dokładnie, Hiszpania, Belgia, Węgry. Panie profesorze, to pytanie do pana Arkadiusza Modrzejewskiego. Jaka ta forma? W jakiej formie zastajemy?
Viktor Orban próbował urosnąć do rangi takiego europejskiego męża stanu. Pamiętamy jego przedsięwzięcie wyjazdu do Moskwy, rozmów pokojowych z Putinem, czy zainicjowanie rozmów pokojowych, gdzie była to raczej groteska, biorąc pod uwagę fakt, że Węgry raczej średnio zaangażowane są po stronie Ukrainy, prawda, mówiąc dyplomatycznie, prawda. Więc w tej materii raczej węgierska prezydencja była niespecjalnie ceniona przez środowiska zarówno w Unii Europejskiej, jak i komentatorów. Na pewno na polu międzynarodowym Węgry nie osiągnęły niczego, co dla dobra wspólnego, nazwijmy to w ten sposób, Unii Europejskiej. Żadnych celów tutaj konstruktywnych nie osiągnięto. A wynikało to raczej ze słabości międzynarodowej Viktora Orbana. Viktor Orban próbował budować swoją pozycję na zewnątrz Unii Europejskiej, przedstawiając się jako jej reprezentant. Raczej to była forma uzurpacji.
A wewnętrznie, panie profesorze, coś Węgrom udało zdziałać? Choćby w swoim interesie. Ja wiem, że to powinno być bezstronne, bo takie jest założenie, że prezydencja Unii Europejskiej nie może działać na korzyść własną, tak, na korzyść własnego państwa.
Węgry, i zaczyna też to dotykać Słowację, są do niedawna Polska. Na takiej ławce karnej raczej siedzą, bo mają problem chociażby z praworządnością. To, co mieliśmy do czynienia, z czym myśmy mieli do czynienia i z czym mamy. Więc tutaj nie widziałbym jakichś sukcesów, które przełożyłyby się też na politykę wewnętrzną. Zresztą widać to chociażby w sondażach, gdzie Orbanowi rośnie silna w końcu opozycja. Zobaczymy, jak długo jeszcze ta opozycja będzie miała takie notowania w sondażach. Być może uda się za bodajże 3 lata zmienić władzę w Budapeszcie. Może wtedy Warszawa w Budapeszcie nastanie.
Czyli po słabej prezydencji mamy dużą szansę na to, żeby pokazać, że da się to zrobić o klasę lepiej.
Zdecydowanie tak. Ja jestem bardzo zbudowany zakresem celów, jakie sformułowano.
To wejdę w słowo, tak, panie profesorze, i przedstawimy te cele na antenie. To jest 7 priorytetów. Bezpieczeństwo zewnętrzne, między innymi wzmocnienie przemysłu obronnego i zacieśnienie relacji z USA. Wewnętrzne, czyli między innymi zapobieganie nielegalnej migracji, walka z aktami sabotażu, przestępczością zorganizowaną. Informacyjne, i tutaj jest walka z falami dezinformacji. Ekonomiczne, i tu bardzo ważne, wzmocnienie europejskiej konkurencyjności i odejście od Europy zakazów, nakazów, nadmiernych regulacji. O to by było. Ale to czytajmy dalej. Energetyczne, ostateczne uwolnienie Europy od niewygodnych dostawców, żywieniowe, czyli dążenie do tego, aby polskie rolnictwo było jak najbardziej konkurencyjne, i zdrowotne, bezpieczeństwo dostaw lekowych i skupienie się na zdrowiu psychicznym. To tak na szybko.
No i brawo.
Po prostu. Jeśli się uda zrealizować wszystko, to będzie Unia nowej jakości, panowie.
Dokładnie tak. Ja chcę podkreślić 2 rzeczy. Po pierwsze, jest to bardzo udany wykaz celów strategicznych, które powinna osiągnąć Unia Europejska po to, aby zachować jedność, konkurencyjność i pozycję gracza międzynarodowego. To jest pierwszy jakby element. Drugi element to jest bardzo wyraźne podkreślenie świadomości tego, jakie Unia Europejska ma braki i z czym się boryka. I tutaj chciałbym zdecydowanie podkreślić jedną rzecz, o która wybrzmiewa tutaj między zdaniami tych celów prezydenckich. Przecież nasza prezydencja zakłada, że zaczniemy budować konkurencyjną gospodarkę, obniżając te różnorodne, wykreowane przez ECS-y, poprzednie rozwiązania. Pamiętajmy, że według szacunków ekonomicznych obciążenia fiskalne naszych przedsiębiorców europejskich są około 80% wyższe niż przedsiębiorców amerykańskich, 60% niż chińskich, także to są znaczące kwoty. A w dodatku jest to krok, który pozwoli na ograniczenie ruchów o charakterze, powiedziałbym, takim nacjonalistyczno-klientelskich. No bo nazwijmy rzecz po imieniu, zresztą to widać w tych punktach. Problem Europy to jest problem, który można zdefiniować jako brak zdolności konsumpcyjnych na oczekiwanym poziomie przez społeczeństwo europejskie. I tutaj rodzą się te właśnie wszelkie ruchy protestu, nazwijmy to umownie. W związku z tym te cele są niezwykle dobrze dobrane, a w dodatku, to muszę podkreślić, umiejętnie wdrożono zasadniczą cechę strategii państwa średniej wielkości, jaką jest Polska, czyli umiejętne wkomponowanie interesów narodowych w działalność organizacji pozarządowych, ponadnarodowych, której jesteśmy członkiem.
To profesor Piotr Mickiewicz. Panie profesorze, Arkadiusz Modrzejewski, to jest dobrze sformułowana lista celów i które z nich będą najtrudniejsze do osiągnięcia?
To są cele, które możemy określić mianem strategicznych i tutaj zgodzę się z moim szanownym kolegą, że przyszłość Unii Europejskiej w dużej mierze będzie zależeć, oczywiście nie w ciągu pół roku, tak, bo to po prostu jest niewykonalne, ale od realizacji tych celów, ambitnych celów. Myślę, że dzisiaj priorytetem, i tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, jest kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo międzynarodowe, pozycja Unii Europejskiej jako gracza międzynarodowego, globalnego, zależy także od tego, jak w jakim mierze będą kraje członkowskie zapewniać sobie mogły bezpieczeństwa. Pamiętamy, że jest wojna u granic Unii Europejskiej, mamy bardzo negatywne doświadczenia z Rosją, prowokacje ze strony rosyjskiej, dezinformacje ze strony rosyjskiej. Podobnież działają
akty
Chiny.
Akty
sabotażu. I mamy bardzo szorstką przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, która ta szorstka przyjaźń może być jeszcze bardziej szorstka po 21 stycznia 2025 roku.
I tutaj dopytam pana profesora jeszcze o właśnie o Stany Zjednoczone. Europa trochę się oddaliła, jeśli chodzi o bezpieczeństwo NATO. Nie spełniała warunków członkowskich, nie przeznaczała odpowiedniej kwoty pieniężnej z budżetu na obronność, co było widać w momencie chociażby ataku rosyjskiego na Ukrainę. No wtedy padły słowa słynne, nasza armia o armii niemieckiej nie będzie w stanie się bronić dłużej niż kilka dni, tak? To było widać. Czy jest szansa na to, że teraz przy zmianie prezydenta w Stanach Zjednoczonych, przy naszej prezydencji w Unii Europejskiej, pewnych takich wahaniach też i chyba zmianie polityki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo sama Ursula von der Leyen mówi o tym, że bezpieczeństwo Europy jest w tej chwili kluczowe i najważniejsze. Czy coś się uda ugrać? Czy to członkostwo w NATO krajów Unii Europejskiej będzie bardziej traktowane na poważnie?
Zdecydowanie tak. Po pierwsze, myśmy sobie już chyba jako politycy europejscy uświadomili, że skonsumowaliśmy tą dywidendę pokoju, którą mieliśmy zapewnioną przez lata przez Stany Zjednoczone. Po drugie, Stany Zjednoczone, i to trzeba podkreślić, że to mówił Trump w swojej pierwszej prezydencji, powtarzał może bardziej dyplomatycznie Biden, i teraz wracamy do punktu wyjścia, czyli do radykalnych sformułowań Donalda Trumpa. W amerykańskiej strategii Europa jest dodatkowym czy drugoplanowym obszarem działań. To jest Indo-Pacyfik i oni nie widzą powodu, aby angażować się w drugoplanowy obszar strategiczny, przegrywając rywalizację na obszarze pierwszoplanowym. No i jakby ta sytuacja powoduje coraz większą refleksję, plus polityka rosyjska, o której tutaj panowie przed chwilą mówiliście, powiedziałbym w ten sposób. Wojna na Ukrainie w tej chwili ma drugoplanową rolę. Pierwszoplanową rolę mają incydenty, które są podejmowane wobec wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie ma kraju, wobec którego nie zostałaby wywierana jakaś forma presji polityczno-militarnej. I ta świadomość spowoduje, że my zaczniemy myśleć nieco inaczej o bezpieczeństwie, z tym, że ja bym chciał bardzo mocno podkreślić. Nie tylko bezpieczeństwo militarnym, to jest cyberbezpieczeństwo, to jest bezpieczeństwo energetyczne, to jest bezpieczeństwo, nazwijmy to umownie, zdrowotne, bo przecież myśmy się obudzili w pandemii sytuacji, w której zobaczyliśmy, że nie jesteśmy w stanie nie tylko sprowadzać, ale produkować leków, które są nam niezbędne.
Maseczek jednorazowych, panie profesorze.
W związku z tym powiedziałbym, że w Europie zaistniała świadomość kompleksowego przyjrzenia się odporności państw i obywateli na kwestie bezpieczeństwa, rozumianego w sposób nieco szerszy niż tylko samo bezpieczeństwo militarne, ale na pewno to bezpieczeństwo militarne staje się istotną częścią na nowo procesu finansowania. Myśmy się, jeszcze raz powtórzę, obudziliśmy się ze świadomością, że dywidenda pokoju skończyła się i chyba idziemy w tym kierunku, aby zapewnić sobie swoje bezpieczeństwo w dużej mierze samodzielnie.
Czyli to hasło prezydencji, bezpieczeństwo Europy, Europo trafione idealnie.
Jak najbardziej w odpowiednim czasie sformułowane. Być może nawet opóźnione, czy oczywiście nie wina naszego rządu, ani Polski. Natomiast też ważna rzecz, żeby Unia Europejska alternatywnie do NATO, nie w kontrze do NATO, ale budowała też swoje struktury obronne. I to jest wyzwanie, myślę, na najbliższą dekadę bardzo ważne, bo jeśli zabraknie Stanów Zjednoczonych w NATO, a nie wiadomo, jakie nieprzewidywalne
będzie... Tak, te groźby już się pojawiły.
To w takim wypadku Unia Europejska będzie zdana na samą siebie, więc państwa europejskie, członkowie Unii Europejskiej powinny budować równolegle też system obronny Unii Europejskiej.
To mówmy też o naszym. Tarcza Wschód. Czy będzie, że tak powiem, nacisk mocny, panowie? Jak
będzie nacisk mocny i on będzie na pewno skuteczny, ponieważ my patrzmy na Tarczę Wschód w dwóch kontekstach. Kontekst pierwszy to jest w zasadzie to zbudowanie faktycznej odporności na agresję militarną. Ale kontekst drugi to są właśnie te działania podprogowe z dużym problemem europejskim, czyli sterowaną przez politykę państw i różnego rodzaju organizacji przestępczych skalą nielegalnej, sterowanej migracji, może nie do końca to słowo nielegalne jest tu właściwe. W związku z tym ta Tarcza Wschód będzie zbudowana i paradoksalnie to nieszczęście może okazać się szczęściem. My nieszczęście, mówię o ponownym, no na razie dzisiaj dosyć pokojowym przejęciu władzy w Syrii przez organizacje islamskie, ale pamiętajmy o tym, że to pokojowe przejęcie może za chwilę zamienić się w narzucanie pewnych norm religijnych społeczeństwu.
I powstanie państwa szariatu,
pamiętajmy, stosunkowo liberalnemu społeczeństwu, co może się znowu zmienić się w kolejną falę migracji do Europy. W związku z tym na pewno Tarcza Wschód będzie realizowana, będzie na to zgoda większości krajów. Być może trzeba będzie porozmawiać o korelacji Tarcza Wschód, Tarcza Południe, ale to
i
jest...
I tutaj Włochy nam wchodzą
tak, ale tu ja uważam, to jest... Temat jest zamknięty, po prostu będzie realizowana.
To
ale...
bezpieczeństwo. To może postawmy krowkę z bezpieczeństwem. Które jeszcze z tych priorytetów są bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze dla nas? Czy konkurencyjność, i to wtedy patrząc się na skalę Unii Europejskiej, o której jest mowa, coś, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, że nie udało się to nam w 2011 roku. To też był jeden z priorytetów.
Zdecydowanie konkurencyjność gospodarki, zbudowanie, odbudowanie na nowo dochodowości państw europejskich i utrzymanie zdolności konsumpcyjnych społeczeństwa europejskiego.
To jest straszna praca. Musimy w takim razie obniżyć ceny energii. Tak?
Ale my musimy się zastanowić, przepraszam, teraz może będę nieprawomyślny. Myśmy nieco przesadzili, to słowo nieco jest delikatnym określeniem, w kreowaniu rozwiązań związanych z ochroną klimatu. Jeżeli my wprowadzamy obciążenia, które w zasadzie wykluczają naszą gospodarkę z rynku światowego, a w konsekwencji zwiększamy nasz udział w niwelowaniu procesu emisji klimatu o 1,5%, to jakby proporcje są niewłaściwe. Musimy jeszcze raz przemyśleć, ja nie mówię odejść od kwestii klimatycznych, ale przemyśleć oddziaływanie. Czy my mamy wprowadzać trudne ekonomiczne rozwiązania przy biernym stosunku do tego reszty świata, czy powinniśmy wymuszać na reszcie świata uwzględnienie naszych postulatów? To jest jakby pierwszy element. Ja bym chciał jeszcze podkreślić drugą rzecz, która tutaj nie padła. My musimy się nauczyć funkcjonować w zagrożeniu cybernetycznym, zarówno jako obywatele, jak i instytucje, i doświadczenia z tych działań podprogowych rosyjskich są dosyć jednoznaczne. Musimy przebudować cały system tak zwanego procedur unijnych, które nazywają się reakcjami na incydenty cybernetyczne o wielkiej skali. To jest drugi co do wielkości obszar, zwłaszcza, że jesteśmy zapóźnieni w realizacji tak zwanego nowego programu NSI 2, który tak naprawdę paradoksalnie realizują tylko Niemcy z państw członkowskich, a on jest oparty właśnie na budowie odporności średnich i małych przedsiębiorstw na ataki cybernetyczne.
No panowie, przypomnijmy sobie chociażby to, o czym też rozmawialiśmy tutaj na antenie w jednym z poprzednich audycji, w jednej z poprzednich audycji o przerwaniu kabli teleinformatycznych. To było taki pokaz trochę siły. Czy to chińskiej, czy to rosyjskiej, tego pewnie się nigdy nie dowiemy. Profesor Arkadiusz Modrzejewski, czy te cele, które usłyszeliśmy, są najważniejsze?
Ja się tutaj zgadzam, bo powiedziałem, że zacząłem od bezpieczeństwa, czyli chyba zdaje się pierwszego tego z wymienionych priorytetów.
Tak jest, wewnętrzne
i zewnętrzne. Mówił pan redaktor, że jakby tutaj nie ma gradacji.
Chyba nie ma gradacji, bo skalę tak, ważności. Nie było punktów.
Natomiast myślę, że przeskoczę do siódmego, czyli do zdrowia. Pamiętamy, właśnie chyba już nie pamiętamy, że parę lat temu nosiliśmy maseczki, że były obostrzenia sanitarne i tego typu rzeczy. Wojna, która wybuchła w Ukrainie, nam trochę przyćmiła ten przeszłość bardzo nieodległą, ale my jesteśmy, po pierwsze, cały czas grozi nam jakaś pandemia, prawda? Jeśli już nie COVID-u, który zneutralizowano w jakimś stopniu, ale mówi się o ptasiej grypie, prawda, że gdzieś tam może nie ogniska, ale pojedyncze przypadki. Nie wiemy, kiedy to się wymknie spod kontroli. Więc to, co powiedział pan profesor Mickiewicz, musimy być gotowi też jako Unia Europejska na przykład produkcję szczepionek, tak? I to ten priorytet tutaj też jest ważny. Ale też inna kwestia. Nasze społeczeństwa się starzeją, więc musimy i przede wszystkim chyba my mamy, w Polsce mamy z tym problem, wyjść też naprzeciw osobom starszym i nie udawać, że tego problemu nie ma, znaczy problemu, tej kwestii, prawda, społecznej. Zacząć też inwestować właśnie w służbę zdrowia, w takim obszarze, który i w takim stopniu, który zapewni komfortowe życie ludziom do ich ostatnich dni, bo oczywiście długość życia się wydłuża, ale co z tego, jak nie mamy zapewnionego od należytych standardów, prawda, które osoby starsze powinny mieć.
I to postawimy kropkę. Będziemy się przyglądać temu, co się dzieje. Tak jak panowie mówią, czy się uda, czy się nie uda, czy te priorytety zostaną zrealizowane i w jakim stopniu, to porozmawiamy najwcześniej za pół roku, jeśli nie i za rok, i za półtora.
Ale
te kwestie bezpieczeństwa, myślę, że mogą się dość szybko wyjaśnić, szczególnie w tej chwili, jak mamy zmianę rządu w Stanach Zjednoczonych i tutaj no, wyraźny nacisk na bezpieczeństwo jako ten najważniejszy punkt naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Profesor doktor habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję serdecznie.
Pan doktor habilitowany Arkadiusz Modrzejewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Politologii tejże uczelni. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Michał Pacześniak, do usłyszenia, a audycję realizował Maciej Bogusławski. Niespełna 5 minut pozostało do 19.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.